Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
95 lat temu, latem 1917 roku, większość młodych legionistów odmówiła złożenia nowej roty przysięgi. W konsekwencji tego wydarzenia wielu z nich trafiło do obozu w Szczypiornie, wtedy pod Kaliszem. I właśnie to wydarzenie sprzed 95 lat będzie wydarzeniem miesiąca lipca. Żeby zrozumieć to, co wydarzyło się latem 1913 roku, trzeba cofnąć się kilka lat wstecz. Kiedy zbliżała się II wojna światowa, Polacy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się w tej sytuacji zachować, jaką wybrać drogę, która może doprowadzić do wolnej ojczyzny. Byli tacy jak Roman Dmowski, którzy stawiali na Rosję. Byli tacy jak Józef Piłsudski, którzy uważali, że trzeba samemu sobie wywalczyć niepodległość, a tym państwem, na którym trzeba w tej walce o niepodległość się oprzeć, jest monarchia austro-węgierska. I właśnie z Galicji 6 sierpnia 1913 roku Piłsudski na czele pierwszej kompanii kadrowej wyruszył do Kielc, chcąc wywołać antyrosyjskie powstanie. Powstanie nie wybuchło, ale Piłsudski ze swoimi zwolennikami wszedł w skład tworzących się u boku Austro-Węgier legionów i stanął na czele pierwszej brygady. Ostatecznie powstały 3 brygady walczące u boku Austro-Węgier z Rosjanami. Wojska niemieckie i austriackie wyparły Rosjan najpierw z dawnego Królestwa Polskiego, a potem spychały Rosjan coraz bardziej na wschód. Ale Piłsudski liczył na coś więcej niż akt 5 listopada. 5 listopada 1916 roku Niemcy i Austro-Węgry zapowiedziały utworzenie państwa polskiego, ale była to bardzo mgławicowa zapowiedź. Nie mówiono o granicach tego państwa, nie mówiono o ustroju tego państwa. Było jasne, że jest to taka niezobowiązująca obietnica w ramach niemieckich planów tworzenia Mitteleuropy, a cel tej obietnicy był jasny – skłonić Polaków, aby wzięli do ręki karabin i walczyli u boku państw centralnych przeciwko Rosji. Piłsudski, wierny zasadzie brać nie kwitować, czekał na rozwój wypadków i w 1913 roku doszedł do wniosku, że dalsza walka u boku Austro-Węgier, u boku państw centralnych nie ma sensu. Dlaczego? Bo doszło do dwóch istotnych wydarzeń. Wydarzenie pierwsze to upadek caratu w Rosji. Rewolucja lutowa obaliła carat. Nie rządzi już Rosją car Mikołaj II. Rosja na krótko staje się republiką, republiką pogrążoną w chaosie. Ten chaos doprowadzi do przewrotu bolszewickiego i dojścia do władzy Włodzimierza Ilicza Lenina. Ale to wydarzy się później. Piłsudski widzi, że Rosja przestaje być wrogiem Polski, który nam zagraża. Dlaczego? Bo przegrywa wojnę z Niemcami, bo nie ma już caratu, bo pogrąża się w chaosie wewnętrznym. Ponadto Piłsudski widzi, że do wojny włącza się nowy gracz, Stany Zjednoczone. W 1917 roku Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko państwom centralnym i Piłsudski widzi, że z jednej strony Rosja przestaje nam zagrażać, przynajmniej na jakiś czas. Z drugiej strony przyłączenie się do wojny Stanów Zjednoczonych powoduje, że klęska państw centralnych wydaje się czymś nieuchronnym. Piłsudski dochodzi do wniosku, że dalsza walka u boku państw centralnych nie ma sensu i aby zerwać z państwami centralnymi, polecił swoim zwolennikom, aby nie składali nowej roty przysięgi. I tak się dzieje w lipcu 1917 roku. Większość żołnierzy 1. i 3. brygady, niektórzy członkowie 2. brygady odmawiają złożenia przysięgi. Reakcja na to zachowanie jest natychmiastowa. Legionowe pułki, gdzie większość żołnierzy odmówiła złożenia roty przysięgi, rozformowano. Żołnierzy pochodzących z Galicji skierowano na front włoski. Żołnierzy pochodzących z zaboru rosyjskiego wysłano do obozu w Szczypiornie, wtedy pod Kaliszem, a oficerów do obozu w Beniaminowie. Wacław Lipiński relacjonował. Następuje chwila wzruszającego pożegnania i królewiacy wśród ogłuszających okrzyków na cześć Józefa Piłsudskiego opuszczają szeregi drogich im pułków. Opuszczają, bo muszą udać się do obozów w Szczypiornie. Sam Piłsudski został aresztowany 22 lipca i trafił do twierdzy w Magdeburgu. Wolność odzyskał w listopadzie 1918 roku. Obóz szczypiorny pod Kaliszem istniał już wcześniej. Niemcy przetrzymywali tu kilkanaście tysięcy jeńców, przeważnie rosyjskich, ale byli tu także jeńcy francuscy, angielscy i rumuńscy. Tutaj trafiło około 4000 legionistów. Podzielono ich na 8 bloków, każdy liczył kilka budynków. Żołnierze mieszkali w drewnianych, krytych papą barakach, wkopanych w ziemię, które nadawały się do użytku jedynie w okresie letnim. Jeden z legionistów tak pisał o warunkach zakwaterowania. Baraki, ziemianki obozowe miały około 4,5 metra szerokości i około 10 metrów długości. Wzdłuż dłuższych ścian, oddzielone przejściem o szerokości około 1,5 metra, znajdowały się miejsca do spania. Wyścielone kawałkami papieru lub wiórami drewnianymi, przykrytymi papierową tkaniną. Nakrycie stanowiły kołdry zszyte z dwóch wąskich pasków płótna barchanowego, wypełnionego starymi gazetami. Dalej czytamy w tej relacji. W szczypiornie żywiono nas w sposób potworny. Rano wydawano kwiat lipowy i kilka deka zlepku z mąki gryczanej i trocin. Południe wydawano litr zupy z małży, ślimaków morskich i żab. Wieczorem litr kawy zbożowej lub kwiatu lipowego. Odór południowej zupy był tak przerażający, że pomimo głodu niewielu miało ochotę zbliżyć się do cebra. To też głodowaliśmy. Od samego początku polskie władze obozowe dążyły do przejęcia kontroli nad całością życia obozowego i stworzenia zdyscyplinowanej, autonomicznej, quasi-jednostki wojskowej, dowodzonej przez polskiego komendanta, uznawanego przez niemiecką komendanturę. Swoich komendantów posiadał także każdy blok i każda sala. Od pierwszego dnia komendant obozu wydawał rozkazy dzienne odczytywane na zbiórkach. Zorganizowano sąd obozowy i sądy blokowe. Jednym z przewodniczących został Władysław Broniewski, późniejszy komunistyczny poeta, który rozstrzygał sprawy sporne i potępiał wykroczenia. Powołano jako organ pomocniczy Komitet Żołnierski, składający się z delegatów poszczególnych pułków i oddziałów. W porządku pilnowała milicja obozowa. Zorganizowano własną kuchnię, służbę zdrowia. Uruchomiono pocztę i kasę zapomogową. Jak więc widzimy, polscy żołnierze przejęli jak gdyby sprawy w swoje ręce. Nieformalną instancję nadrzędną obozu stanowili oficerowie, którzy nielegalnie, ukrywając swoje szarże, udali się razem ze swoimi podkomendnymi do Szczypiorna. Poprzez fakt dzielenia trudów internowania cieszyli się dużym szacunkiem i autorytetem wśród żołnierzy, udzielając rad i wyrażając swoje opinie w ważnych dla obozu chwilach, a swoją obecnością podtrzymywali na duchu żołnierzy. Z biegiem czasu władze obozowe aresztowały i wywiozły większość z nich, a także kilku podoficerów w głąb Niemiec. Z 17 oficerów, tylko trójcu oficerów udało się dotrwać do końca internowania. Od samego początku więzienia, dla przeciwdziałania rozprzężeniu i nudzie, rozwinięto szeroką akcję oświatową, kulturalną, sportową i rozrywkową. Zorganizowano wykłady uniwersyteckie, kursy maturalne, kursy dla analfabetów, różnego rodzaju kursy dokształceniowe, nauki języków obcych, stenografii. Założono biblioteki blokowe. Między innymi przeprowadzono przygotowawczy, 6-tygodniowy kurs tzw. gimnastyki racjonalnej, który wykształcił przyszłych instruktorów wychowania fizycznego w Wojsku Polskim. Organizowano przedstawienia amatorskie. Scenę robiono z dużych ławek i koncerty, na przykład mandolonistów. Zakładano chóry. Bujnie rozwinęły się warsztaty rzemieślnicze, artystyczne. Z włosa końskiego robiono łańcuszki, dewiski. Z aluminium pochodzącego z pocisków artyleryjskich, dostarczanego przez Niemców, oraz metalowych monet wykuwano pierścionki, wisiorki, pamiątkowe krzyże i odznaki, a nawet zrobiono płaskorzeźbę Józefa Piłsudskiego. Dużym powodzeniem cieszyły się zawody i gry sportowe. Tym bardziej, że nagrodami były czasami takie rarytasy jak kiełbasa. Głównie uprawiano gimnastykę, zapasy, boks oraz szczypiorniak, czyli piłkę ręczną. To właśnie obóz Szczypiornie jest miejscem, gdzie po raz pierwszy zaczęto uprawiać tę dyscyplinę w Polsce, która potem, dzięki byłym legionistom, spopularyzowała się w całym kraju. Geneza powstania nowej gry w obozie nie jest do końca jasna. Część historyków uważa, że legioniści nauczyli się jej od niemieckich wartowników. Inni, że część legionistów, wymienia się tu m.in. kapitana Grzmota Skotnickiego, którym ta gra była już wcześniej znana, rozpropagowała ją wśród kolegów. Nowa gra przyjęła się wśród legionistów tym bardziej, że oszczędzała buty. Część legionistów nie miała butów. Część chodziła w drewnianych butach, jak również dlatego, że szmaciana piłka nie chciała się toczyć. Grając w szczypiorniaka, rzucamy piłką. Nie toczymy jej po ziemi, tak jak grając w piłkę nożną. Mówiłem już o tym, że warunki wyżywienia w obozie były bardzo trudne, bardzo ciężkie, że legioniści nie dojadali czy wręcz głodowali. I tutaj na pomoc uwięzionym w Szczypiornie legionistom pospieszyli mieszkańcy Kalisza. W Kaliszu działał oddział Komitetu Opieki nad Jeńcami i właśnie ten komitet dostarczał co dzień kilkaset bochenków chleba i innych artykułów żywnościowych, jak również pośredniczył w dostarczaniu bielizny, odzieży i paczek żywnościowych. Ta pomoc, świadczona przez Kaliszan, miała nie tylko wymiar materialny, ale także psychiczny. Utwierdzała bowiem legionistów w ich postanowieniu odmowy złożenia przysięgi. Część legionistów dostawała paczki z domu. Często legioniści handlowali tym, co otrzymali z domu z Niemcami, a za otrzymane w ten sposób pieniądze kupowano chleb czy tytoń. Jeden z legionistów wspomina, że sprzedał chusteczki do nosa, aby kupić fotografię swojego oddziału. Przez cały czas internowania działająca w Warszawie tymczasowa Rada Stanu, potem utworzona w Warszawie Rada Regencyjna, zabiegała u Niemców, aby zwolnić internowanych żołnierzy albo przynajmniej poprawić warunki ich pobytu. Te kilkumiesięczne zabiegi odniosły skutek. Legionistów przewieziono do Łomży, gdzie zostali zakwaterowani w byłych koszarach rosyjskich. Ten transport odbył się 15 i 16 grudnia 1913 roku. Tym samym historia pobytu legionistów w Szczypiornie pod Kaliszem dobiegła końca. Przed wyjazdem do Łomży ówczesny polski komendant obozu, wachmistrz Dan Stachlecki, wystosował do Komitetu Kalickiego list dziękczynny, w którym w imieniu uwięzionych legionistów dziękował za życzliwą, ofiarną pomoc, dzięki której, cytuję, żołnierz polski czuł się cząstką żywej siły zawartej w narodzie i wiedział, że liczne, a niezliczone więzi łączą go ze społeczeństwem. Nie ma szczypiorniaka, który by nie wspominał z głębokim poczuciem wdzięczności Kalisza i tych zacnych obywateli i obywatelek, którzy poświęcili nam swój czas, pracę i pieniądze. Przy tej okazji transportu więźniów ze Szczypiorna do Łomży zwolniono małoletnich legionistów. Legioniści odjechali, natomiast 7 z nich pozostało na kaliskiej ziemi na zawsze. Byli to Florian Adamczyk, Filip Bednarek, Karol Gałka, Jan Jezierski, Hostopot, Otnichowski, Franciszek Paciorz i Władysław Walter. Zostali oni pochowani na cmentarzu w Szczypiornie. Potem, w okresie międzywojennym, utworzono ku ich czci mauzoleum. Uroczystości odbyły się w 1932 roku, 27 listopada. Najpierw była msza święta u świętego Józefa, Potem przewieziono zwłoki właśnie do mauzoleum, gdzie powstał również pomnik. Na pamiątkowej tablicy można tam było przeczytać: tu spoczywają żołnierze Legionu Józefa Piłsudskiego, zmarli na posterunku walki w obozie jeńców w 1917 roku. W 1930 roku, w czasie II wojny światowej, kiedy Kalisz był okupowany przez Niemców, Niemcy zniszczyli mauzoleum. Kaliszczanom udało się jednak wykupić trumnę i ukryć ją w grobowcu rodziny Żuczkowskich na cmentarzu miejskim przy ulicy Górnośląskiej. Tamte zwłoki przebywały do wieku XXI, wtedy to udało się bowiem zidentyfikować ich miejsce przebywania. Kaliska dziennikarka Bożena Szal-Truszkowska pisała na łamach ziemi kaliskiej 11 listopada 2003 roku. Na cmentarzu wraz z inżynierem Jezierskim pojawił się wiceprezydent Kalisza Wincenty Pawlaczyk, który złożył pod tablicą wiązankę kwiatów. Drugi bukiet przyniosły trzy starsze panie: Janina Nowicka, Zofia Ozimek i Jadwiga Gryska. Przed wojną wszystkie trzy mieszkały w Szczypiornie i należały do Związku Strzeleckiego. Pamiątką po nieistniejącym już mauzoleum jest pomnik, który powstał z inicjatywy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej niedaleko 4 Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Monument został odsłonięty w 2005 roku. Od omawianych wydarzeń mija 95 lat. Warto pamiętać, że chociaż legioniści walczyli daleko od ziem tworzących dzisiejszą diecezję kaliską, mamy również tutaj, w Kaliszu, pamiątki związane z czynem legionowym. Leżą tutaj również polscy legioniści, którzy walczyli z Józefem Piłsudskim o wolną Polskę i którzy przyczynili się do tego, że w 1918 roku powstała niepodległa II Rzeczpospolita.